Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Nie ma chyba bardziej bulwersującej opinii informacji od tej, że odnotowano kolejny przypadek znęcania się nad dzieckiem, maltretowania go zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Zastanawiamy się wtedy, jak do tego mogło dojść. Dlaczego oprawca działał tak bezkarnie, tak swobodnie? Czy nie było wokół dziecka istoty absolutnie bezbronnej nikogo, kto wcześniej miał wiedzę, że dzieje się źle? Gdzie byli sąsiedzi, gdzie byli nauczyciele, gdzie była opieka społeczna, gdzie była policja? Ale pytanie winno brzmieć, gdzie byliśmy my wszyscy? Na biurku prezydenta RP spoczął dokument nowelizujący kodeks karny w taki sposób, by skuteczniej zapewnić dzieciom ochronę przed przemocą. Wraz z podpisem prezydenta mamy nowe prawo, które stanowi, że przemoc wobec dzieci będzie karana surowiej. Czy ograniczy to liczbę wydarzeń, w których dzieci są ofiarami? Jakie nowe obowiązki prawne spoczywają na nas, gdy dziecku dzieje się krzywda? O tym chciałbym porozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi, sądowymi kuratorami i policjantami, którzy muszą niestety na swojej drodze spotykać dziecięcych oprawców. Ale najpierw skontaktujmy się z biurem prasowym Rzecznika Praw Dziecka. Do społeczeństwa, szczególnie tych osób, które z przymrużeniem oka patrzą na godność dzieci, ich podmiotowość czy prawo do życia bez przemocy, nowym brzmieniem ustawy wysyłamy konkretny komunikat. Nie będzie bezkarny, jeżeli podniesie rękę na najmłodszych. Wyższe kary za przestępstwo wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci są potrzebne tak samo jak edukacja na szeroką skalę w tym zakresie. To słowa Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka, a my skontaktowaliśmy się z panem Łukaszem Sową z Biura Prasowego Rzecznika Praw Dziecka, by porozmawiać o kodeksie karnym, o nowelizacji kodeksu karnego, która przemoc wobec dzieci chce karać surowiej. Co stało się powodem podjęcia prac nad zaostrzeniem tego kodeksu karnego? Czy tak często i tak drastycznie spotykamy się z przemocą wobec dziecka?
Nowelizacja ustawy kodeks karny to konsekwentne działanie Rzecznika Praw Dziecka na rzecz skutecznej ochrony dzieci przed przemocą i to ma związek z jego działalnością od praktycznie początku pierwszej kadencji. Rzecznik postawił sobie to za priorytet, aby oprócz tego, żeby mówić do społeczeństwa, że przemoc wobec dzieci jest zła, edukować społeczeństwo, prowadzić działania profilaktyczne, prowadzić kampanie społeczne, również wskazywał na przepisy, na legislację i na dziury w tych przepisach, które należy uszczelnić. Tak jak w 2010 roku zaproponował, aby do przepisów wprowadzić całkowity zakaz kar cielesnych, tak teraz stwierdził, że kodeks można jeszcze uszczelnić i stąd pojawił się pomysł na jego nowelizację i na zawarcie do takich trzech elementarnych przesłan w tych dokumentach. Przepisy kary dla oprawców dzieci, tych, którzy znęcają się nad dziećmi, będą surowsze. Sędziowie będą mieli narzędzia, aby ich surowiej karać. A dodatkowo to po raz pierwszy pojawiło się w polskich przepisach. Osoby, które wiedzą o tym, że dzieciom dzieje się krzywda, podkreślam, najcięższa krzywda, bo ten katalog przestępstw jest bardzo precyzyjny i konkretny i nie powiadomią organów ścigania, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3. I to jest sens tych przepisów.
Czyli to nie jest już tak, że ach, tam sąsiad dał lanie dzieciakowi, bo ten coś nabroił, tylko po prostu nie zgłosimy czegoś takiego i także jesteśmy w tym momencie przestępcami.
Nie, no właśnie nie. O to chodzi, że w ten sposób nie możemy do tego podchodzić. Tutaj te przepisy mówią o bardzo wąskim katalogu przestępstw. Niezgłoszenie faktu, że dziecko płacze, nie może być powodem do tego, że ktoś pójdzie do więzienia na 3 lata. Mówimy tutaj o bardzo konkretnych przestępstwach, na przykład ciężki uszczerbek na zdrowiu, gwałcenie, wykorzystanie bezradności, upośledzenia, obcowanie płciowe z małoletnimi. To są te przestępstwa, za których niepowiadomienie o nich grozi pozbawienie wolności do lat 3.
I to jest jakby odpowiedź na to, że takie dziecko nie żyje na bezludnej wyspie. Ono żyje w otoczeniu dorosłych, sąsiadów, nauczycieli, no wielu ludzi, którzy stykają się z takim dzieckiem na co dzień i mogą zaobserwować, że zaczyna dziać się coś niedobrego.
Tak, to prawda. Rzecznik Praw Dziecka prowadzi od kilku lat takie badania, które pokazują, w jaki sposób społeczeństwo polskie podchodzi do przemocy w procesie wychowania. I tam jednym z pytań, które rzecznik zadaje w ankiecie, jest to, czy ludzie zareagowaliby, jeżeli usłyszeliby płacz taki długi, przenikliwy dziecka za ścianą. I ten odsetek ludzi, którzy deklarują taką postawę, zrobię coś, zapukam, sprawdzę, co się dzieje, ten odsetek rośnie. I też jeżeli szukamy jakichkolwiek pozytywów w tych tragicznych historiach, które, no, o których słyszymy w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach.
Sporo tego było.
Sporo tego było. Jeżeli szukamy w nich, oczywiście tutaj w cudzysłowie, pozytywów, to, że policja czy organy ścigania dowiadują się o tym właśnie od sąsiadów, od bliskich, którzy wykonali ten krok, którzy wiedzieli o tym, że dziecku dzieje się krzywda i powiadomili, bo to jest ta pierwsza reakcja. To jest ta empatia, to jest poszanowanie praw dziecka, zrozumienia dziecięcej podmiotowości, zrozumienia tego, że dziecko jest bezbronne i nie ma szans z oprawcą. I tutaj, jeżeli mówimy o przepisach, mówimy o tym, że one się zmieniają, że są wyższe kary, to tak naprawdę dla tego, kto nie ma problemów z prawami dziecka, te przepisy właściwie pozwalają spać spokojnie. To jest komunikat dla tych, którzy mają z tym problem, którzy dopuszczają się ciężkich przestępstw. No i właśnie co nowe dla tych, którzy wracają głowę, gdy dzieciom dzieje się krzywda.
To znaczy pierwsza reakcja to nie powinno być zaraz doniesienie na policję czy do prokuratury. Jeśli słyszymy, że to dziecko u sąsiadów płacze, to pukamy do Kowalskiego i mówimy: Kowalski, co się u ciebie dzieje? Dlaczego on tak ciągle płacze? To też jest jakaś reakcja.
Oczywiście, panie redaktorze, to jest podstawowa reakcja. Dzieci płaczą, to jest normalne dla tego, kto dzieci ma i mogą płakać wiele godzin z różnych powodów. Rzecznik Praw Dziecka zawsze taką historię opowiada o tym, jak dziecko ząbkuje. To się wiąże z bólem, z płaczem, no i możemy to przez ścianę usłyszeć. Absolutnie to nie jest powód, żeby zgłaszać to na policję, ale jest to powód, żeby zapukać do sąsiada, zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, a być może jest sam w domu, być może możemy zaoferować mu pomoc w postaci wizyty w aptece i kupienia...
Gryzaka, tak.
Tak, czy gryzaka. A być może jest to faktycznie jakaś sytuacja, no, o podłożu przemocowym. Oczywiście sąsiad nie ma obowiązku wpuszczenia nas do domu, ale jeżeli to jest, no właśnie, ten oprawca, ten kto w tym momencie dziecku wyrządza krzywdę, jemu tym samym pukaniem, tą naszą wizytą damy do myślenia, nie jesteś tutaj sam, my słyszymy, że to dziecko płacze, no mamy cię na oku i bardzo często możemy tą reakcję, ten łańcuch zła w jakiś sposób zatrzymać samymi odwiedzinami i tym pytaniem, czy mogę w jakiś sposób pomóc.
Czerwona lampka powinna się nam także zapalić chyba w momencie, kiedy sąsiad zareaguje agresywnie, nie będzie chciał nas wpuścić, bo jeśli ma prawdziwy kłopot, to po prostu będzie chciał skorzystać z sąsiedzkiej rady.
Zgadza się. Tutaj padło słowo klucz, agresja. Na stronie Rzecznika Praw Dziecka jakreagować.pl, to jest taka kampania Reaguj na przemoc wobec dzieci, masz prawo. Teraz ona naturalnie zmieni się w kampanię Reaguj na przemoc wobec dzieci, masz obowiązek. Znajdują się skrypty reakcji. To są właśnie skrypty takie sąsiedzkie, skrypty na ulicy, pokazujące, jak zachowywać się w sytuacji, kiedy widzimy, że dziecku dzieje się krzywda. I tam to słowo klucz, agresja występuje. My jako osoby, które pytamy, czy w czymś mogą pomóc, zauważają, że dziecku dzieje się krzywda, nie możemy być sami agresywni i nie możemy wchodzić w buty sędziego, osądzając z góry, że wiemy, co się wydarzyło. Raczej powinniśmy próbować bardzo spokojnie wypytać, co się dzieje, czy możemy w czymś pomóc.
Taka reakcja pomocowa, tak?
Tak, tak, mieć oczy szeroko otwarte, ale w żadnym wypadku nie zaogniać konfliktu i nie osądzać po pierwszych poszlakach i po tym, co nam się może wydawać.
Powiedział pan słowo klucz agresja. My dlatego tak nad tymi dziećmi roztaczamy coraz mocniejszy parasol, bo ta agresja z dzieciństwa nigdy nie zostaje wymazana w psychice takiego człowieka, już później dorosłego.
Tak, i tutaj też kłaniają się wyniki monitoringu Rzecznika Praw Dziecka, które mówią, że dzieci bite później same biją.
Powielają model.
Tak, powielają model, w którym były wychowane. I to ma znalezienie w statystykach monitoringu Rzecznika. Rzecznik wielokrotnie podkreśla, że nie ma żadnych absolutnie badań naukowych, które potwierdzają, że przemoc wobec dziecka, bicie, klapsy, lanie mają jakikolwiek pozytywny wpływ wychowawczy. I to mówi rzecznik, i to mówią wybitni pedagodzy, psycholodzy, to mówią ludzie, którzy pracują na uczelniach, którzy zajmują się tą tematyką od lat. Nie ma absolutnie żadnych dowodów, że przemoc wobec dziecka jest taką właściwą metodą wychowawczą.
Sprawdzili to już Prusacy w swojej historii i też im specjalnie z tym pruskim drylem nic nie wyszło. Powinniśmy wiedzieć, że w XXI wieku dzieci najmłodszych, a także osoby, których stan psychiczny czy fizyczny wskazuje na niemoc, są specjalnie chronione i czuwa nad tym Rzecznik Praw Dziecka, a nowelizacja kodeksu karnego, przemoc wobec dzieci chce karać surowiej. Dziękujemy pięknie. Naszym gościem był pan Łukasz Sowa z Biura Prasowego Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie. Przypomnijmy to, co powiedział pan Łukasz Sowa. Najważniejsza zmiana w kodeksie karnym. Osoba, która posiądzie wiedzę, na przykład o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka, będzie miała nie tylko społeczny, ale teraz też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. To ta najważniejsza zmiana, nowelizacja kodeksu karnego dotyczącego dzieci. A w naszym studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw w Bydgoszczy, witam pięknie panią podkomisarz Monikę Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Dzień dobry państwu.
I dwóch zawodowych kuratorów, pana Dariusza Maniakowskiego.
Witam państwa.
I pana Aleksandra Rogowskiego.
Dzień dobry.
Czy te zdarzenia z dziećmi, z małymi dziećmi, to jest narastający społeczny problem, to jest tego coraz więcej, że musimy to prawo zaostrzyć, że musimy to prawo nowelizować, że musimy szukać innych metod ochrony dzieci przed oprawcami. No bo to jest jakby nałożenie na nas takiego obowiązku prawnego, to jest szukanie innej metody ratowania tych dzieci z trudnych, opresyjnych sytuacji.
No przede wszystkim to jest zwrócenie opinii społecznej, aby w sytuacjach, kiedy słyszy faktycznie za ścianą uciążliwy płacz dziecka, aby wzbudziło to jego zainteresowanie, a teraz w chwili obecnej, jeżeli niepowiadomienie w sytuacji, kiedy okaże się, że dochodziło do znęcania się, może grozić jakaś sankcja karna, to być może spowoduje to, że społeczeństwo znacznie częściej będzie reagowało, będzie wyprzedzało pewne sytuacje, dopytywało i interesowało się tym, co dzieje się u sąsiada za ścianą.
No ale co się będę wtrącał w życie moich sąsiadów? Jeszcze później poniosę tego konsekwencje, przyjdzie, naubliża mi, będzie mnie gdzieś tam wyzywał, szykanował. To najczęściej jest tego typu myślenie.
Znaczy myślę, że tak, osoby nie chcą się wtrącać, natomiast w tej chwili, jeżeli będą wiedziały, że przez to, że się nie wtrącały, że nie w porę nie zareagowały, a doszło do tragedii u sąsiada, poniosą odpowiedzialność za ten brak reakcji, być może to wzbudzi u takiego sąsiada ten inny lęk i zacznie reagować. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy bardzo dużo w ogóle mówić o przemocy, o tym pokazywać mechanizmy przemocy, dlaczego to dziecko jest tym najsłabszym ogniwem, dlaczego ono się boi w ogóle mówić, że jest ono w zamkniętym kręgu, często ma zakaz w ogóle mówienia.
I czuje się winne. Bardzo często czuję się winny tej sytuacji. Tata musi na mnie krzyczeć, tata musi mnie bić, bo ja coś tam źle robię.
Znaczy czuję się winny dlatego, że osoba stosująca przemoc często mówi: zrobiłem to dlatego, że byłeś niegrzeczny, że nie uczyłeś się, że nie odrobiłeś zadań, że nie słuchałeś mamy, że nie zjadłeś obiadu. Czyli dziecko samo zostaje wpędzone w takie poczucie właśnie winy, że te wszystkie zachowania są wywołane jego zachowaniem i że tata nie potrafi, czy też mama nie potrafi w inny sposób go ukarać, tylko właśnie stosuje metody przemocowe, zarówno przemocy fizycznej, jak i przemocy psychicznej.
Mamy do Państwa dyspozycji oczywiście nasz telefon 52 345 50 90. Możecie Państwo także brać udział w naszej dyskusji. Dzisiaj rozmawiamy o zaostrzeniu kodeksu karnego przemocy wobec dzieci. Kuratorzy sądowi, kuratorzy zawodowi to ci, którzy są na tej pierwszej linii frontu, którzy no jakby wkraczają w te sytuacje, kiedy dzieje się źle. Czy my możemy żyć w takim przekonaniu, że to najczęściej jest taki schemat, że to jest rodzina patologiczna, że to jest rodzina dysfunkcyjna i tam tylko i wyłącznie występuje przemoc?
No niestety to jest taki tylko potoczny mit, który funkcjonuje, że tylko w takich rodzinach dysfunkcyjnych dochodzi do przemocy. Również do przemocy dochodzi w rodzinach, które na pierwszy rzut oka wyglądają jako te rodziny, powiedzmy w cudzysłowie, normalne.
Wzorcowe.
No może wzorcowe to za mocne określenie, no ale takie rodziny przeciętne, które funkcjonują w miarę normalnie. Wówczas ta przemoc jest też trudniejsza do zidentyfikowania, gdyż takimi rodzinami nie interesują się służby na co dzień.
Nie ma na przykład opieki socjalnej.
Tak, bo nie korzystają z pomocy społecznej, no nie wiem, nie ma ingerencji sądu rodzinnego, więc żyją po prostu w takim no, przeciętnym świecie, tak? I dopiero kiedy ta reakcja sąsiadów, o której była mowa przed chwilą, może wiele, wiele wnieść nowych informacji, które w takiej rodzinie się dzieje. Dzieje się krzywda dziecku. Natomiast jeśli mógłbym jeszcze, to chciałbym też tu nawiązać do tego początku wypowiedzi. W naszej pracy, która polega między innymi na zbieraniu informacji w środowisku na temat tych naszych konkretnych rodzin, często się spotykamy cały czas niestety z taką reakcją sąsiadów, którzy mówią, nie wtrącamy się w życie naszych sąsiadów.
Moja chata z kraja, tak?
Tak, no tak to można nazwać i jeszcze to przeświadczenie funkcjonuje. Może nie tak jak kiedyś, jak porównuję no powiedzmy na skali tego okresu, w którym pracuję w sądzie. Po początki pamiętam, że były bardzo ciężkie, żeby uzyskać jakąś informację, gdyż ludzie byli niechętni, żeby cokolwiek mówić. Teraz po tych wszystkich sytuacjach, które były nagłośniane przez media, jest taka większa świadomość, ale to nadal spotykamy się z oporem, żeby uzyskiwać informacje.
Panie Dariuszu, czy trudno zidentyfikować przemoc wobec dziecka? No bo kiedy mamy taką sytuację, że matka przyjeżdża z tym dzieckiem do szpitala, widać ślady pobicia, no to jest rzecz oczywista. Ale kiedy trwa to bardzo często miesiącami i latami. Czy łatwo kuratorowi zawodowemu dostrzec, że tutaj może dochodzić do jakichś aktów agresji wobec tego bezbronnego człowieka?
Wszyscy wiemy bardzo dobrze, jak bardzo trudno zdiagnozować sytuację taką za zamkniętymi drzwiami. Nie wiemy, co tam się tak naprawdę dzieje. A jeżeli jeszcze sprawca przemocy posługuje się perfidnymi metodami, jest w miarę inteligentny i
potrafi
bogaty,
się kamuflować,
tak, bogaty w inwencje, to potrafi zrobić piekło. Chciałbym tutaj przywołać sytuację tego rodzaju, że wielu sprawców ze zdumieniem dowiaduje się, że w kodeksie opiekuńczym rodzinnym w 2010 roku dopisano artykuł, z którego treści jasno wynika. Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Oczywiście jest to ogromny wór, bo możemy polemizować.
Czy co to klaps, jest kara cielesna?
Czy szarpnięcie, czy każda inna forma naruszenia tego miru ciała drugiej istoty ludzkiej, czy to jest właśnie kara cielesna?
Myślę, że rodzic, który podnosi rękę na dziecko, w tym momencie ponosi klęskę wychowawczą.
Tak, no to my wiemy, ale są usankcjonowania prawne, które w sposób jednoznaczny określają zakaz. Nie wolno stosować w metodach wychowawczych kar cielesnych. Dalej, no pytanie było konkretne, czy my coś możemy na to poradzić. Reprezentuje pion kurateli dorosłej, czyli mówiąc
opisowo. No ale kiedy wkraczamy w sytuację ludzi dorosłych, tam także są koło nich dzieci.
Ależ oczywiście, kurator dorosły, mówię tutaj w skrócie, wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, nie tyle, że ma do czynienia z dorosłym sprawcą, z dorosłym, przepraszam, skazanym, wobec którego orzeczono dozór sądowy, to musi też mieć w sobie umiejętność zorientowania się, jaka jest sytuacja wewnętrzna środowiska rodzinnego tego skazanego, czy pojawiające się bądź kręcące się dzieci zachowują się w sposób naturalny czy nienaturalny. Wszyscy jesteśmy dorośli. Większość z nas ma za sobą
dużej wiedzy psychologicznej też.
Ale niekoniecznie. Mamy za sobą przecież doświadczenia związane z wychowywaniem własnych dzieci. Bądź obserwujemy ci, którzy nie mają własnych dzieci, jak to wygląda ze strony najbliższej rodzeństwa i tak dalej. Mamy wiedzę. Widzimy, że dziecko jest osowiałe, dziecko
lękliwe.
Reaguje na zupełnie niegroźny ruch ręką, że się kuli, że się chowa, że ma ochotę schować się pod stół. No to jest oczywisty sygnał. Chociaż mamy świadomość, że psychopata tak potrafi wytresować swoje ofiary, że one się zachowują, nie chcąc się zachowywać nienormalnie, zachowują się normalnie ze strachu przed konsekwencjami. No, można by w nieskończoność w ten sposób mówić.
Czy państwa zdaniem dobra to nowelizacja prawa karnego, która zaostrza karanie surowiej przemocy wobec dziecka, polegająca na tym, że wszyscy jesteśmy teraz prawnie zobowiązani do powiadamiania organów odpowiednich o tym, że gdzieś dziecku dzieje się krzywda? 345 50 90, kierunkowy 52, czekamy na państwa opinię, czy taka nowelizacja przepisu, że teraz jesteśmy prawnie zobowiązani do zawiadomienia o fakcie przemocy organów ścigania, zmniejszy ilość tych przestępstw wobec najmłodszych. 52 345 50 90 to nasz numer telefonu, a w studiu pani Monika Herman z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Buty sędziego. Takie zdanie padło od strony Rzecznika Praw Dziecka. Nie wchodźmy w buty sędziego. Kiedy zawiadamiamy organy ścigania o tym, że coś się dzieje złego, nie czyńmy siebie tymi, którzy oceniają sytuację.
Czy tutaj myślę, że to też było takie szerokie rozumienie, że w ogóle reagując na pewne zachowanie, to nie oceniajmy tej sytuacji, tylko starajmy się załagodzić i przekazać jak najwięcej informacji, które udało nam się zebrać, dlatego że my widzimy tylko pewne zjawisko, widzimy tylko wycinek pewnej sytuacji, natomiast nie wiemy, czym ono zostało wywołane. Tutaj Rzecznik Praw Dziecka przytaczał sytuację, kiedy reagujemy na pewne zachowania przemocowe wobec dzieci, czy też na ulicy, w sklepie, czy w ogóle w przestrzeni publicznej i że jeśli widzimy taką sytuację, no to powinniśmy właśnie działać bardzo empatycznie, ale ze spokojem.
Nie wywoływać dodatkowej agresji.
Dokładnie.
Mamy pierwszy telefon. Halo, halo.
Dobry.
Słuchamy pana.
Ja nie wiedziałem, że tak szybko się do państwa dodzwonię. Chciałbym wrzucić swoje 3 grosze do tego donoszenia o tym, że robi dzieje krzywda. Myślę, że tutaj niewłaściwym będzie samo donoszenie, że się dziecku krzywda robi, a należałoby pomyśleć o właściwej diagnozie tego, dlaczego dochodzi do tego, że dziecku się ta krzywda dzieje, dlaczego dochodzi do takich sytuacji, że dziecko jest krzywdzone. Ja zauważyłem, że u nas jest taka tendencja do karania wszystkiego, wszystkich za wszystko, a nie dba się w zasadzie o rodzinę. Bo co to jest? No, że dziecko jest bite przez ojca pijaka, ale zauważą to dopiero sąsiedzi. W telewizorze czasami widać, pokazują takie panie z MOPS-u, z opieki społecznej, z instytucji, które zajmują się diagnozowaniem, co się dzieje w rodzinach i w środowisku dziecka. I te panie, one są zdziwione, że tam coś się dzieje. Z reguły to są jakieś takie...
Czyli jakby brak rozpoznania. Dziękujemy panu za te uwagi. Będziemy próbowali...
Mówi się cały czas o karaniu, a nie mówi się o...
Rozumiem. I zaraz postaram się na ten temat porozmawiać. 52, 345, 50, 90. Czy to jest donoszenie policji, że coś się złego dzieje? Czy można to w kategorii donosu traktować?
Nie, no absolutnie to nie jest donoszenie i to jest to właśnie, o czym cały czas mówimy, że tak, i o tym też, o czym pan redaktor mówił, że nie wchodzimy w buty sędziego, my informujemy tylko o pewnych zachowaniach niepokojących. I tak naprawdę, no zadanie policji jest zebranie materiału.
Zweryfikowanie
i
tego.
Zweryfikowanie tych informacji, czy one są potwierdzone, czy one są prawdziwe, czy faktycznie dochodzi tam do przestępstwa z artykułem 207, czyli do znęcania się nad dzieckiem. A być może ta rodzina potrzebuje faktycznie pomocy. W przypadku, kiedy mamy taką informację, że istnieje przypuszczenie, że w rodzinie dochodzi do przemocy, każdorazowo uruchamiana jest procedura przecież niebieskiej karty. A procedura niebieskiej karty jest procedurą pomocową, czyli jest to procedura, która ma pomóc rodzinie wyjść z tego kryzysu.
A jednocześnie już jest sygnałem, że w tej rodzinie może dziać się.
Tak, dokładnie. I po to właśnie podejmowane są te działania interdyscyplinarne, że to nie tylko policja, ale że tam i opieka społeczna. Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, to zazwyczaj w takiej grupie roboczej znajduje się również pedagog, psycholog ze szkoły, do której dziecko uczęszcza. Czyli tak naprawdę z różnych poziomów możemy dokonać diagnozy tej rodziny i zobaczyć, gdzie są te dysfunkcje, w jaki sposób można tej rodzinie pomóc. A jeśli takim wyjściem ostatecznym jest faktycznie powiadomienie chociażby prokuratury przez zespół interdyscyplinarny, to takie sytuacje też się dzieją i ona powiadamia, jeżeli okazuje się, że w toku takiego prowadzonych czynności pomocowych okazuje się, że dochodzi w tej rodzinie do przestępstwa i wtedy podejmowane są zupełnie inne kroki.
Nasz słuchacz powiedział, że pani z opieki społecznej się dziwi, że są niezorientowane. Czy to prawda? Czy to takie możliwości w ogóle istnieją?
Musimy mieć świadomość odbioru społecznego, form aktywności służb powołanych do wykonywania swoich zadań ustawowych. Co to znaczy, że panie były zdziwione? No może w jakiś sposób zamanifestowały swoje zdumienie tą aktualną sytuacją, którą zostały.
Ale dobrze wiedziały, co tam się dzieje, bo to chyba nie trudno zauważyć.
Być może.
Żyjemy w takim schemacie, o którym nasz słuchacz opowiadał, że tam ojciec pijak i tak dalej. A przecież chyba najtrudniej, panie Aleksandrze, wtedy jakby dojść do tej wiadomości, że dziecku dzieje się krzywda, kiedy to ta rodzina zupełnie nie stwarza żadnych społecznych problemów.
Tak, to prawda. Natomiast ja bym chciał jeszcze tutaj powrócić do tej poprzedniej kwestii, gdzie słuchacz użył takiego określenia donoszenia. Nie wiem, czy to jest trafne, czy nietrafne określenie, natomiast my też jako kuratorzy wykonujemy wielokrotnie wywiady, gdzie wpływają jakieś informacje do sądu rodzinnego o tym, że dziecku się dzieje krzywda. I nie raz, nie dwa są takie sytuacje, że to faktycznie te informacje są bezpodstawne, bo się okazuje, tak jak było na początku...
Sąsiad sąsiada nie lubi, tak?
Może nawet nie to, ale bardziej takie, o czym przedstawiciel rzecznika mówił, o tym przysłowiowym ząbkowaniu dziecka. I nieraz wchodzimy do takich rodzin, gdzie okazuje się, że na przykład dziecko jest przewlekle chore. I ta choroba wywołuje u tego dziecka właśnie takie chroniczne napady długotrwałego płaczu. Ta rodzina jest na początku w jakiś sposób tam zbulwersowana, tak, że ją odwiedził kurator, dopytują się na jakiej podstawie, ale jeśli ta rodzina przedstawi dokumenty, w sposób taki logiczny wyjaśni, skąd się biorą przyczyny takiego płaczu dziecka, sąd na siłę nie wszczyna postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy też od razu nie umieszcza dzieci w placówce.
I nie zakłada tej niebieskiej karty, jeśli to po prostu nie znajdzie potwierdzenia. Pani podkomisarz mówiła o tym, że kiedy podejmujemy taką sąsiedzką, obywatelską interwencję, choćby w takiej sytuacji, gdy ktoś bije dziecko na przystanku tramwajowym. Jak powinniśmy się zachować?
Przede wszystkim podejść i zapytać spokojnie, co się stało. Czy w czymś możemy pomóc? Na pewno nie krzyczeć, nie zwracać w sposób taki agresywny.
I nie oskarżać matki, tak? Czy ojca?
I nie oskarżać, że co pani tutaj robi. Nie, zapytać po prostu ze spokojem, bo być może dziecko się przewróciło, być może dziecko coś zgubiło, być może faktycznie ta pomoc zupełnie czegoś innego wymaga, a być może ta frustracja rodzica była też wywołana różnymi innymi okolicznościami. Możemy również delikatnie zwrócić uwagę, że tak naprawdę no, przemoc wobec dziecka nie jest czymś, że przemoc wobec dziecka jest czymś, do czego sytuacja, do której nie powinno dojść. Że za takie zachowanie rodzic może ponieść konsekwencje. Natomiast przede wszystkim z nim rozmawiać. Nie krzyczeć, nie oskarżać, dopytywać.
Pytać, po prostu pytać.
Tak, dopytywać i służyć pomocą.
Mamy w tej chwili znowelizowany kodeks karny. Te osoby, które wiedzą o tym, że dzieje się przestępstwo wobec dziecka, mają prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania, a nie zawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czy państwa zdaniem takie zaostrzenie tego prawa karnego spowoduje więcej tych reakcji sąsiedzkich na przemoc wobec dzieci?
Możemy się liczyć z taką ewentualnością uczynność sąsiedzka albo też bardzo często naduczynność sąsiedzka może być przyczyną wielu, tak jak już tutaj
fałszywych sygnałów.
Tak, sytuację opisano. Wiele przyczyn stosowania przemocy wobec dzieci wiąże się z frustracją ich rodziców. I tu nie ma sensu polemizować, czy tego jest 70%, czy to jest 50%. Jest to problem. Frustracja często jest ukierunkowana. Frustracja musi znaleźć upust tej swojej nagromadzonej, negatywnej energii. Najprościej wywalić, powiem kolokwialnie, w michę dzieciakowi, który nie wykonał polecenia, nie zastosował się do, albo złamał jakiś zakaz, albo nawet nic nie zrobił, jest w pobliżu, nie odda, nie zrobi krzywdy. I są to przerażające dla cywilizowanego, no przepraszam, nie chciałem użyć takiego określenia, wymazujemy je z
normalnego farteru. Człowieka, tak.
Dla człowieka, który umie sobie radzić, który posiada umiejętność panowania nad emocjami, jest to nie do pomyślenia, żeby w ten sposób rozładowywać swoje własne niepowodzenia, własne problemy. I chciałbym tutaj, bo mówimy o regulacjach prawnych, no funkcjonuje od dawna, prawie od zawsze w kodeksie karnym artykuł 162, z którego treści jasno wynika, jakie są konsekwencje nieudzielenia pomocy w każdej sytuacji. Nie mówimy o dziecku, nie mówimy o inwalidzie, mówimy o każdym człowieku,
który potrzebuje,
który znalazł
pomocy, tak?
się w sytuacji dla siebie skrajnie złej, obywatelski obowiązek dotyczy każdego, kto jest intelektualnie sprawny, kto nie jest ubezwłasnowolniony częściowo czy całkowicie, bo te osoby są zwolnione z tego obowiązku. Czytam tylko szybciutko. Artykuł 162, kodeks karny, nieudzielenie pomocy. Paragraf pierwszy, kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udzieli pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowie, podlega karze pozbawienia lat do 3.
No a człowiek mały to także człowiek, czyli ten paragraf także jego dotyczy.
Mimo że mały, w całej okazałości jest wielki jako istota ludzka.
52 345 50 90 czekamy na państwa telefony, na państwa uwagi. Czy uważacie państwo, że zaostrzenie tego prawa zmniejszy ilość wydarzeń związanych z przemocą nad dziećmi. Zastanawiam się, pani podkomisarz, nad jedną sprawą. Jak udowodnić sąsiadom to, że wiedzieli, co dzieje się za ścianą, że dzieje się źle, że dzieje się dramatycznie, że doszło nawet do jakiegoś dramatu, jak im to udowodnić, by móc zastosować ten paragraf, który w tej chwili został w prawie karnym zapisany?
No to wszystko będzie zależało od tej sytuacji, czy będziemy w stanie, do jakiej przemocy dochodziło w tej rodzinie, czy sąsiedzi faktycznie byli w stanie coś usłyszeć,
a sąsiedzi powiedzą, nie, no myśmy zobaczyć. Niczego nie zauważyli, myśmy niczego nie słyszeli. Za co wy nas chcecie karać? My w ogóle nie wtrącaliśmy się do tamtej rodziny.
No dlatego to mówię, no to zobaczymy w praktyce, jak będzie wyglądało stosowanie tego przepisu i też jaki materiał będzie się udało zgromadzić w toku prowadzonych postępowań i czynności. Dlatego, że słusznie pan mówi, tak naprawdę o ile mówimy o bloku mieszkalnym, gdzie jednak jest ta bliskość sąsiedzka i sąsiedzi są w stanie, umówmy się, szybciej reagować i pewnym sytuacjom zapobiegać, to jednak jeżeli odniesiemy się do zamieszkiwania w domkach jednorodzinnych, gdzie te domy są oddalone od siebie i gdzie czasami...
Są bariery po prostu.
Dokładnie, które uniemożliwiają usłyszenie czegokolwiek, na pewno będzie to trudne.
No ale tak jak powiedziałem na początku w rozmowie z Rzecznikiem Praw Dziecka, dziecko nie żyje na bezludnej wyspie. Oprócz tego oddalenia domu jest przecież cały krąg ludzi, który powinien to dziecko mieć na tak zwanym oku. Od nauczycieli począwszy po lekarzy, pielęgniarki. No przecież to dziecko spotyka się z wieloma różnymi ludźmi.
No zgadza się, dlatego ja cały czas mówię o tym, że tak naprawdę no to zmiany w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które wprowadziły tą interdyscyplinarność, spowodowały to, że są instytucje już ustawowo powołane, które powezmą podejrzenie, że jest wobec dziecka stosowana przemoc w rodzinie, to uruchamiają właśnie procedurę pomocy rodzinie, czyli procedurę niebieskiej karty. I takimi instytucjami między innymi są pracownicy oświaty. Czyli jeżeli dziecko jest w przedszkolu, jeżeli dziecko jest w szkole i widać, że zachowuje się inaczej, jest osowiałe, jest smutne, albo któryś z nauczycieli zauważy, że dziecko ma jakieś ślady, które się gdzieś nie powinny pojawiać, a pojawiały, że nie są wynikiem jakiejś choroby, bo mogłą być, tylko tego, że no właśnie, dziecko się też nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego, albo nie chce, unika rozmowy. Czyli to jest jakiś sygnał już do diagnozy, że być może w tej rodzinie dochodzi do przemocy. I tak samo jest z służbą zdrowia. Jeżeli pielęgniarka trafia do rodziny, do maleńkiego dziecka i jeżeli zauważy też niepokojące sygnały zaniedbania wobec tego dziecka albo nie w sposób nieprawidłowy prowadzonej opieki, to też może tam się zainteresować i zgłosić to, uruchomić procedurę niebieskiej karty i taka procedura trafia do zespołu interdyscyplinarnego i wówczas jest to badane. Bo to nie jest tak, że tutaj od razu dzieje się, bo boimy się, że dzieje się krzywda, że zrobimy coś złego. Nie. Ta sytuacja w tej rodzinie jest badana, jeśli się okazuje, że w tej rodzinie nie dochodzi do przemocy, że dziecko jest w sposób prawidłowy wychowywane i te wszystkie metody pielęgnacyjne są w sposób prawidłowy wykonywane wobec niego, to procedura niebieskiej karty jest zamykana przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
Nic się nie stało. Myślę, że łatwiej wyłapać te czyny przestępcze wobec dzieci, kiedy te dzieci już pojawiają się w przedszkolu, kiedy pojawiają się w szkole, kiedy już inne osoby mają z nimi kontakt. Chyba najtrudniej wyłapać tę przemoc wobec tych, którzy jeszcze nie potrafią chodzić i mówić.
No na pewno, ale tutaj najczęstszy kontakt takiego dziecka to jest właśnie ze służbą zdrowia. I dlatego
i na nich spoczywa obowiązek.
I myślę, że też, że to był też powód, dlaczego oni zostali też zobligowani do uruchomienia procedury niebieskiej karty, że jeżeli w przypadku takich badań kontrolnych, w przypadku szczepień, w przypadku zwykłej grypy, z którą rodzic przyjdzie i dziecko jest rozebrane i lekarz zauważy, że no właśnie, jakieś dziwne ślady, rodzic nie potrafi tego wytłumaczyć albo wytłumaczy to w taki sposób, że
z góry wiadomo, że to nie jest to.
Lekarz poweźmie podejrzenie, bo on nie ma być przekonany. poweźmie podejrzenie, że wobec tego dziecka może być stosowana, to on jest zobowiązany. To nie jest tak, że on może, nie.
On
jest ustawowo zobowiązany do uruchomienia procedury niebieskiej karty.
Rozmawialiśmy dzisiaj o nowelizacji kodeksu karnego, o przemocy wobec dzieci, która będzie karana surowiej i która nakłada na nas obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przestępstwach popełnianych wobec dzieci, wobec osób, które powinny być przez nas najbardziej chronione. Dziękuję naszym gościom w studiu. Pani podkomisarz Monika Herman, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo.
I panowie kuratorzy, pan Aleksander Rogowski.
Dziękuję bardzo.
I pan Dariusz Maniakowski.
Dziękuję.